Nie wiem, jak wielu z was pamięta ten dźwięk, ale ci z was, którzy kiwają głowami, domyślam się, że dokładnie go rozpoznajecie. Dla tych, którzy urodzili się po roku 2000, to dźwięk łączenia się do internetu. Dawno, dawno temu, jakieś ćwierć wieku temu, kiedy ktoś chciał przeczytać w internecie, co wydarzyło się na tym naszym świecie, musiał połączyć się najpierw z internetem, z komputera, najczęściej stacjonarnego komputera. Trzeba było kliknąć w specjalną ikonkę, potem był czas łączenia. Czasami na łączenie czekało się minutę, czasem dwie, czasem nawet dłużej. Nie dość, że trzeba było czekać na połączenie z internetem, to jeszcze strony ładowały się wolno, a internet nierzadko zawieszał się i trzeba było całą tę procedurę rozpoczynać od nowa. Dzisiaj mało kto wyobraża sobie czekanie na połączenie z internetem. Dzięki rozwojowi technologii dostęp do sieci możemy mieć praktycznie zawsze i wszędzie, nie tylko w komputerze, ale też w naszych telefonach, które od dawna już przestały nam służyć wyłącznie do dzwonienia. Jakiś czas temu na jednym z portali informacyjnych pojawiła się opcja skracania artykułów do kilku punktów za pomocą sztucznej inteligencji. Nie masz czasu na czytanie? Skróć artykuł z AI. Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja, głosi zaproszenie. Nowa funkcja AI podsumowuje dla ciebie najważniejsze informacje i przygotuje go w skróconej wersji. Czytamy coraz mniej, coraz szybciej i czytamy coraz krótsze teksty. Przeciętna zdolność skupienia nastolatka na treściach czy zadaniach wynosi 10-20 minut, natomiast w social mediach to już tylko 8 sekund. Algorytmy handlowe wykonują miliony transakcji w ułamku sekundy. Nikt już nie myśli o tym, żeby chcąc płacić rachunki, iść do banku czy na pocztę, stać w kolejce, w przysłowiowym okienku. Wszystko można załatwić jednym przysłowiowym kliknięciem, a naszego blika zazdroszczą nam nawet Amerykanie. Randkowanie stało się kwestią jednego przesunięcia kciuka w telefonie. W prawo lub w lewo. Akceptuję, odrzucam. Zmiany społeczne, trendy i mody, które kiedyś trwały dekady, dzisiaj zmieniają się w przeciągu kilku miesięcy. Świat przyspieszył. I coraz trudniej jest nam czekać. Zwłaszcza kiedy w grę wchodzi czekanie na to, co naprawdę ważne. Powrót do zdrowia kogoś nam bliskiego. Opłakanie straty i pogodzenie się z tym, że życie nie będzie już takie samo jak kiedyś. Przebaczenie komuś, kto nas skrzywdził. Naprawa nadszarpniętych relacji. Wybór osoby, z którą chciałoby się spędzić całe życie. Koniec wojny. Nie ma aplikacji na te rzeczy. I żadna sztuczna inteligencja nie przyspieszy procesów, które trwają w nas miesiącami, a czasem nawet latami i nie zawsze kończą się tak, jak sami byśmy tego chcieli. W takich chwilach okazuje się, że nawet kiedy świat przyspieszył i wszystko chcemy na już i na teraz, na wczoraj, to w pewnych kwestiach nie ma przyspieszenia. A czas dłuży nam się niemiłosiernie i coraz trudniej jest nam czekać. Zwłaszcza kiedy patrzymy na otaczający nas świat, na zło, na wojny, na rażące niesprawiedliwości, które dotykają nas, naszych bliskich i ludzi wokół nas. Podczas ostatniego wyjazdu do Użgorodu, kiedy jeżdżąc po romskich taborach, patrzyłem na nieludzkie warunki życia romskich dzieci, które niczemu nie zawiniły i nawet, mówiąc kolokwialnie, nie garnęły się na ten świat, a są i żyją w warunkach poniżej, daleko poniżej ludzkiej godności. Myślałem sobie, Boże, jak to ma się zmienić? Czemu tego nie zmienisz? Czemu nie zrobisz czegoś, co sprawi, że te dzieci będą mogły żyć w lepszych warunkach, będą mogły mieć lepszą przyszłość? Kiedy to się skończy? Ile będziemy jeździć na te wyjazdy misyjne do Użgorodu, na który wybieramy się pod koniec czerwca? Czasem czekanie potwornie się dłuży, wydaje się po prostu nie mieć końca. A zwłaszcza czekanie na Bożą interwencję, a Bogu jakby zupełnie się nie spieszyło. Jezus wiedział o tym, bo był Bogiem i człowiekiem jednocześnie. I dlatego postanowił opowiedzieć swoim uczniom historię, która miała pomóc im czekać. Właśnie skończył nauczanie o swoim powtórnym przyjściu, podczas którego dał do zrozumienia, że z jednej strony to jego powtórne przyjście będzie nagłe. Z drugiej strony, że nadejdzie niespodziewanie i nikt dokładnie nie wie, kiedy to się stanie. A kiedy mówił, to miał świadomość, że jego uczniom ten czas będzie się potwornie dłużył. I dlatego opowiedział im przypowieść, która miała zachęcić ich do wytrwałości w czekaniu. I powiedział tak, mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa, ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem i przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. Przypominam, że Jezus opowiedział tę historię, żeby zachęcić swoich uczniów. Nie wiem jak wy, ja kiedy czytam tę historię, to dla mnie nic, albo prawie nic w tej historii nie brzmi zachęcająco. No, najpierw mamy sędziego. Sędziego, który nie jest dobrym sędzią. Nie boi się Boga i nie liczy się z ludźmi, pisze o nim Łukasz. Jezus w dalszej części swojej wypowiedzi nawet nazywa go wręcz niesprawiedliwym sędzią. W żydowskiej kulturze sędzia był szczególnie poważaną osobą. Wierzono w to, że sędziowie są obdarzeni szczególną mądrością od Boga i co ważne, że każdy z nich miał tego świadomość, że za swoje rozstrzygnięcia odpowiada nie tylko przed ludźmi, ale odpowiada również wobec Boga. Niektórzy komentatorzy zwracają wręcz uwagę, że sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył, nawet wręcz nie mógł być żydowskim sędzią, że Jezus prawdopodobnie nie mówi o żydowskim sędzim, ponieważ to było nie do pomyślenia w kontekście prawa mojżeszowego, żeby taki człowiek miał pełnić rolę sędziego. I raczej mówią o tym, że to pewnie był rzymski sędzia, który faktycznie Boga bać się nie musiał i z ludźmi też liczyć się nie musiał. A tak czy owak, mamy do czynienia po prostu ze złym sędzią. Przypomina trochę współczesnego sędziego Michała Mańkowskiego z Kozienic, który przez wiele lat zwlekał z napisaniem uzasadnień do ponad 122 wydanych przez siebie wyroków. Przez to te wyroki nie mogły wejść w życie. Skazani przestępcy nieszli do więzienia, a ludzie, którzy chcieli się odwołać od wyroku, nie mogli wnieść apelacji, bo wyrok nie był prawomocny, przez co sprawy ciągnęły się latami. To jest dosłownie historia sprzed paru miesięcy. Gdyby więc sędzia z przypowieści Jezusa miał imię i nazwisko, mógłby nazywać się Michał Mańkowski i pochodzić z Kozienic. Natomiast wdowy w czasach Jezusa należały do jednej z najbardziej delikatnych, kruchych i przez to najbardziej chronionych przez prawo mojżeszowe grup społecznych. Obok sierot, ubogich i obok imigrantów, którzy zamieszkiwali ziemię Izraela, wdowy były szczególnie chronione. W kulturze patriarchalnej, której uosobieniem był Izrael, w tej kulturze kobieta z powodu śmierci męża była narażona na brak opieki i rodziny, Bóg w swoim prawie nakazał, aby otoczyć je szczególną troską. Nie dziwi więc, że kiedy pojawiał się jakiś człowiek, jakiś przeciwnik, jak pisze o nim, mówi o nim Jezus, który być może, nie wiem, chciał zająć jej ziemię, albo bo wiedział, że ona i tak mu nic nie zrobi, albo wyłudzał od niej pieniądze, bo wiedział, że i tak nikt jej nie pomoże. Kiedy więc pojawił się ten przeciwnik, bezbronna wdowa poszła domagać się, prosić o pomoc i sprawiedliwość tam, gdzie powinna była ją znaleźć. Niestety w czasach Jezusa kobiety nie miały zbyt wiele do powiedzenia, więc ta historia sama w sobie jest już dziwna, ponieważ Kobieta nie mogłaby po prostu przemawiać przed sądem. Żeby stanąć przed sądem, musiała być reprezentowana przez mężczyznę. Ojca, męża, brata, szwagra. Nie dość, że nie mogła stanąć przed sędzią, to jeszcze jak już stanęła przed tym sędzią, to trafiła na sędziego Mańkowskiego, który Boga się nie bał i ludzi nie szanował. Odwlekał więc sprawę jak mógł i zbywał wdowę za każdym razem, gdy do niego przychodziła, a ta ewidentnie nie miała pieniędzy, żeby dać mu łapówkę i jedyną jej bronią było regularne nachodzenie go i proszenie: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I chociaż my dzisiaj w naszym kraju, w naszych czasach przyzwyczailiśmy się już do przewlekłości spraw sądowych, to w czasach Jezusa ta historia, ona budziła ogromny sprzeciw. Nawet jej dalszy ciąg nie jest zachęcający, bo oczekiwalibyśmy, że w końcu ten sędzia, patrząc na tą biedną wdowę, która przychodzi i prosi, nie ma prawa przed nim stanąć, ale jakimś cudem udaje jej się wślizgnąć przed oblicze sędziego i błagać go o to, żeby wziął ją w obronę. Przeczytalibyśmy, myślimy sobie, że powinniśmy przeczytać: i wreszcie ulitował się sędzia. Albo spojrzał na nią przychylnie i pomyślał: pomogę jej. Ale nawet to się nie wydarzyło. Bo sędzia jej się nie lituje, wręcz przeciwnie, nie tylko się nie lituje, ale jest nią po prostu potwornie zmęczony. Żadnych wyrzutów sumienia, tylko dbanie o swój święty spokój. No i jeszcze obawa o to, żeby w końcu ta wdowa nie podbiła mu oka albo nie uderzyła go w twarz, bo tak dosłownie należy tłumaczyć słowa: niech nie zawraca mi głowy. To jest grecki idiom. Dosłownie oznacza to: niech nie uderzy mnie w twarz, niech nie przywali mi w oko. Sędzia więc wcale nie w przypływie żalu czy poruszonego sumienia czy współczucia, ale ze względu na swoje ego i na dobre samopoczucie mówi: obronię ją, żebym nie dostał w gębę. I to ma nas zachęcać? Panie Jezu, do czego ma to nas zachęcać? Zwłaszcza w kontekście wyczekiwania na sprawiedliwość i na Twoje powtórne przyjście. To mamy robić co? Tak konkretnie. Grozić ludziom, że ich pobijemy, jak nie dadzą nam tego, co nam się należy? Wystawać pod drzwiami, nie wiem, sądu czy ludzi, którzy nas skrzywdzili, walić drzwi i mówić: oddaj to, co moje, bo inaczej ci przyłożę albo przywalę, albo naślę na ciebie kogoś? Walczyć o swoje do upadłego? Przyjąć za fakt, że nasz świat pełen jest ludzi, takich jak ten sędzia. Więc jeżeli siłą czegoś nie weźmiemy, to nasza sytuacja się nie zmieni? Czy to o tym jest ta historia? Być może czujemy, że świat wokół nas, mówiąc kolokwialnie, schodzi na psy i my mamy w sobie coraz mniej siły z każdym dniem. A coraz mniej siły, żeby w tym trudnym świecie walczyć o to, co dobre, co sprawiedliwe, co piękne i co dobre, co mądre. I myślimy sobie: Panie Boże, może byś tak już przyszedł, drogi Jezu? A tak poważnie, może już byś po prostu przyszedł i skończył to, co się wydarza. Kiedyś unikałem tej modlitwy. Tak naprawdę, kiedy byłem młodszy, fascynowało mnie czekanie na kolejne rzeczy, które miało się wydarzyć. Dzisiaj, chociaż ciągle też czekam na wiele pięknych rzeczy, jak na ślub mojej córki, czy na powodzenie w życiu moich dzieci, to zauważyłem, że dużo częściej dzisiaj modlę się słowami: przyjdź, Panie Jezu. Tak szczerze mówiąc, kiedy słucham niektórych problemów, z którymi ludzie się zmagają, kiedy czasem siedzę i rozmawiam z małżeństwami, których nijak nie da się skleić, kiedy czasem patrzę na to, co możemy zobaczyć właśnie na naszych wyjazdach misyjnych, kiedy patrzę i widzę, jak ktoś kłamie mi prosto w twarz albo próbuje mnie oszukać i mówi, że jest lepiej niż jest, myślę sobie: Panie Jezu, abyś już tak przyszedł. Skończyłbyś to wszystko i dałbyś nam wszystkim taki naprawdę święty spokój. Moglibyśmy w Tobie odpocząć I ci, co czynią zło, znaleźliby się tam, gdzie mają się znaleźć, a my znaleźlibyśmy się z Tobą. Czuję się jak psalmista, który mówi: wieczorem, rano i w południe żalę się i skarżę. Ale nic się nie zmienia. Bóg nie odpowiada na moje modlitwy, a ja sam zadaję sobie pytanie: Boże, czy Ty mnie słyszysz? Czy Tobie w ogóle na mnie zależy? A może w przepływie gorszego już humoru i takiego zgorzknienia, kiedy czasem mnie dopada, choć dopada mnie bardzo rzadko, nie pozwalam sobie na to, ale kiedy już naprawdę mam zły moment, chcę powiedzieć: Panie, może to Ty jesteś jak ten niesprawiedliwy sędzia. Taki sędzia, do którego dobijamy się latami, prosimy. Dobijamy się w naszych modlitwach, w prośbach o sprawiedliwość, a Ty nic nie robisz. A jeżeli już czasem zdarzy Ci się ustąpić, to Boże, dlatego, że masz już nas dosyć i masz dosyć tego naszego naprzykrzania się Tobie. Może próbujesz nas po prostu pozbawić złudzeń co do swojej osoby. Jezu, czy po to opowiedziałeś tę historię? Rzeczywiście tak moglibyśmy pomyśleć. Ale na szczęście Jezus nie pozostawia nas samych z tą historią. I Pan podsumował. Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Co za dziwne zakończenie tej całej historii. Okazuje się, że w tej historii, którą opowiada Jezus, nie chodzi o to, że Bóg zawsze odpowie tak, jak chcemy i wtedy, kiedy chcemy, jeżeli tylko będziemy Go nachodzić i Mu się w cudzysłowie naprzykrzać. Bo my nie możemy się naprzykrzać Bogu. Tak naprawdę Jezus opowiada tę historię, żeby pokazać, że Bóg nie jest jak ten sędzia, a my nie jesteśmy Mu obcy jak ta wdowa. Jeżeli nawet niesprawiedliwy sędzia, mówi Jezus, z egoistycznych pobudek, bo bał się dostać w gębę, postanowił po dłuższym czasie wziąć tę naprzykrzającą mu się wdowę w obronę i okazać jej sprawiedliwość, Jezus mówi, to o ile bardziej Bóg, o ile bardziej Bóg, który w swojej naturze jest dobry, jest sprawiedliwy, jest kochający, o ile bardziej Bóg weźmie w obronę, czyli zatroszczy się, czyli przyniesie sprawiedliwość tym, których nie nazywa obcymi, naprzykrzającymi mu się wdowami. Bóg nie jest jak ktoś, kto siedzi i opędza się od nas jak od much, od naszych próśb. On nie macha ręką i mówi: wynoś się, odejdź ode mnie, nie mam dla ciebie czasu. Jest opowiadał historię, żeby pokazać, że Bóg właśnie taki nie jest. I mówi, o ile bardziej Bóg, który jest źródłem dobroci, miłości i sprawiedliwości, weźmie w obronę, czyli wykona swoją sprawiedliwość wobec tych, których nazywa swoimi wybranymi, tych, którzy tak jak ty i ja, którzy zaufaliśmy Jezusowi, są Jego dziećmi i do Niego należą, którzy wołają do Niego dniem i nocą. Jezus mówi, i ten Bóg zrobi to szybko. Ale uwaga, zrobi to szybko po tym, jak powtórnie przyjdzie. Taki jest kontekst tej historii. On jest trudny dla nas. Ale jeżeli chcemy być uczciwi wobec Boga i wobec Jego słowa, to taki jest kontekst tej historii. Wcześniej Jezus opowiedział swoim uczniom, że z Jego powtórnym przyjściem będzie jak w czasach Noego. Jezus mówi, ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, ojej, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop. I wszyscy zginęli. A potem mówi, że będzie tak jak w czasach Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. Jezus mówi, kara za niesprawiedliwość przyszła niespodziewanie, przyszła nagle, przyszła po jakimś czasie, ale przyszła. I tak samo będzie tym razem. Chociaż ludzie wokół nas dzisiaj zdają się mówić, to bzdura z tym czekaniem, daj sobie spokój, innego życia nie będzie, Bóg nigdy nie wróci. Choć ludzie wokół nas zdają się powtarzać, weź sprawy w swoje ręce, żyje się tylko raz, silny ma zawsze rację, walcz o swoje. To tak samo jak w czasach, tak było właśnie w czasach Lota. I Jezus mówi, że tak jak wtedy sprawiedliwość Boża zatriumfowała, tak zatriumfuje w przyszłości. Trzeba będzie na nią jednak trochę jeszcze poczekać. I dlatego Jezus kończy tę przypowieść pytaniem tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Innymi słowy, czy będzie kogo brać w obronę? Czy ktoś jeszcze będzie w Niego wierzył? Czy ktoś jeszcze będzie na Niego czekał? I to jest Jego pytanie do nas. Czy to oznacza, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy teraz? Nie. Jest wiele historii w Biblii, które pokazują, że Bóg nie tylko odpowiada, ale nawet zmienia swoją wolę pod wpływem ludzkiego błagania. Więc to nie jest historia o tym, że Bóg nie odpowiada. Czy mamy zatem siedzieć z założonymi rękami i nic nie robić? Nie. Chociaż Jezus zwraca uwagę swoim słuchaczom na to, że czekanie na Jego powtórne przyjście będzie się wydłużać, będzie im się dłużyć. I chociaż zwraca im uwagę, że dopóki trwać będzie ten świat, dopóty będziemy doświadczać niesprawiedliwego traktowania, ale pewnego dnia Jezus powróci i zaprowadzi swój sprawiedliwy porządek na tym świecie. To jednak zanim to się stanie, Jezus mówi, mamy zawsze modlić się i nie ulegać zniechęceniu. Bo nie przeczytałem wam pierwszego zdania, od którego Łukasz rozpoczyna tę historię. A po to właśnie Jezus opowiedział swoim uczniom tę opowieść. Opowiedział im ją o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. To prawda, że ta historia zostawia nas z pewnymi pytaniami bez odpowiedzi. I to jest uczciwe. Na przykład, co mamy robić, kiedy Boża sprawiedliwość wydaje się nie przychodzić na czas? Kiedy za psalmistą wołamy do Boga, jak długo jeszcze? Panie, jak długo jeszcze? Albo jak mamy żyć w obliczu niesprawiedliwości na tym świecie, skoro Jego sprawiedliwość przyjdzie rychło, ale dopiero w momencie Jego powrotu? Albo gdzie zaczyna się, gdzie kończy się nasza odpowiedzialność, jeżeli chodzi o zaprowadzanie sprawiedliwości na tym niesprawiedliwym świecie. Na te pytania ta historia po prostu nie odpowiada. Ale to, czego uczy nas ta historia, to uczy pewnej postawy wobec życia, która wykracza daleko poza rytuał modlitwy, wykracza daleko poza tylko doklejanie modlitwy do naszego życia jako pewnego przyzwyczajenia, jako pewnego pomysłu na to, jak zacząć dzień, czy jak go skończyć, albo pewnej formy rytualnej, której nauczyliśmy się w kościele, na nabożeństwach i używamy jej, no bo wiemy, że tak wypada, że to powinno być. Jezus uczy nas pewnej postawy wobec życia, pewnego stylu życia, który można byłoby nazwać konwersacyjną relacją albo wyczekującym zaangażowaniem. To postawa, w której nie chodzi o to, żeby po prostu zaakceptować swój los i nic z nim nie robić w świecie pełnym niesprawiedliwości i cierpienia. Nie chodzi o to, żeby romskie dzieci w Użgorodzie zostawić, nie jechać do nich i nie pomóc im, i nie pomagać im, i nie opowiadać im o Jezusie, i nie być z nimi w ich cierpieniu, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka, a też na drugi, na trzeci i na dziesiąty rzut oka wydaje się, że te wysiłki niewiele zmieniają w ich życiu. Chodzi raczej o to, żeby patrząc na świat wokół nas i robiąc to, czego Bóg oczekuje od nas tu i teraz, tego, co stawia nam na co dzień przed naszymi oczami, nie zniechęcać się i nie dać się przytłoczyć tym, co wokół nas niesprawiedliwe i trudne. I żeby tak się stało, modlitwa nie może być dodatkiem do twojego życia. To nie jest tak, że możesz przykleić sobie modlitwę do tego, co już robisz. Ale Jezus mówi, modlitwa ma się stać twoim stylem życia. To inne rzeczy możesz dołączyć do tego, jak się modlisz. To inne rzeczy mogą być wtórne do tego, jak rozmawiasz z Bogiem. Wszystko inne, wszystko, co będziesz robił w swoim życiu, ma wypływać z tej postawy wyczekującego zaangażowania. Tego, że z jednej strony robię to, co jest przede mną, ale z drugiej strony czekam. I czasem czekam na coś, co być może nigdy się nie wydarzy za mojego życia, ale czekam cierpliwie, bo Jezus mówi, że ten dzień nadejdzie. I daje swoim uczniom perspektywę końca, która ma zachęcać ich do tego, że kiedy już im się nie chce czekać i nie chce modlić i nie chce rozmawiać z Bogiem i nie chce się robić tego, co robią od dawna, a co wydaje się nie przynosić rezultatu, kiedy nie chce im się walczyć o swoje małżeństwo, kiedy nie chce im się walczyć o swoje dzieci, kiedy nie chce im się walczyć o lepsze życie dla innych ludzi wokół nich, Jezus mówi, po prostu wytrwale zanoście swoje prośby do Boga z perspektywą końca. I ta perspektywa końca, to czekanie na to, że nadejdzie ten dzień, nadejdzie, czekanie z wiarą, że Bóg się nie spóźnia, nawet kiedy nam się wydaje, że jest inaczej, jest tym, co zmieni twoje życie, nie tylko modlitewne, ale przemieni całe twoje życie, twoją postawę wobec życia. I na tym najbardziej zależy Jezusowi, kiedy opowiada tę historię. Zgodnie ze słowami psalmisty. Lecz ja wołam do Boga i Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe żalę się i skarżę. Ale tego już nie doczytałem wcześniej. I będę wysłuchany. On wykupi moją duszę, wojnę zastąpi pokojem. Boże, jak to brzmi dzisiaj dla nas, w naszej części świata. Choć występowali przeciwko mnie w licznym gronie, Bóg mnie usłyszy i ich upokorzy. Przecież On panuje od początku. To jest nasza perspektywa. Innymi słowy, praktyka modlitwy nie tylko uczy nas zanosić nasze prośby do Boga i rozmawiać z Nim otwarcie i szczerze o tym, co nas boli. Tak jak to praktykujemy właśnie na naszych warsztatach, przerywając niebu. Kiedy uczymy się zanosić do Niego nawet najtrudniejsze prośby, kiedy prosimy Go, żeby przeprowadzał nam do naszego umysłu, do naszego serca ludzi i stawiał ich przed nami, żebyśmy mogli za nimi się wstawiać, nawet jeżeli nie wiemy, o co mamy prosić. Tego uczy nas praktyka modlitwy i mamy nauczyć się rozmawiać szczerze z Bogiem o tym, co nas boli. Ale praktyka modlitwy pomaga nam też, a może to jest właśnie jej główne zadanie, ona pomaga nam wyćwiczyć w sobie pewną postawę wobec życia, o której mówi Jezus, a którą ten psalm pięknie opisuje. Wiary w to, że pewnego dnia Bóg odpowie, a zanim to się stanie, będę wytrwale na Niego czekał. Pewnego dnia Bóg odpowie, ale zanim to się stanie, ja będę wytrwale na Niego czekał. I rozmawiając z Nim na co dzień o tym, co mnie boli, o tym, co mnie spala od środka, będę wracał do Niego z wiarą, że On zrobi to, co obiecał, że zrobi w swoim czasie. Dlatego w świecie pełnym niesprawiedliwości módl się wytrwale, A Jezus odpowie na twoje modlitwy i zaprowadzi swoją sprawiedliwość, gdy przyjdzie powtórnie. To jest nasza perspektywa. Maratończycy mówią, że podobno gdzieś w okolicach 32 kilometra doświadczają czegoś, co nazywa się ścianą. Wiecie, że maraton to 42 kilometry. Oni gdzieś w okolicach 30-32 kilometra doświadczają ściany. To znaczy mięśnie odmawiają posłuszeństwa, organizm zaczyna wariować, pojawiają się złe myśli i przekonanie, że to jest koniec, że nie dam rady, że muszę zejść. To jest w ogóle bez sensu, co ja robię. Kto w ogóle normalny biegnie 42 kilometry i po co? I wtedy właśnie wyobrażają sobie linię mety. I patrząc w wyobraźni na to, co ich czeka na końcu wyścigu, odnajdują siły, żeby biec dalej. Żeby ukończyć swój bieg, żeby dotrzeć do mety. I my jako wierzący ludzie również mamy swoje wyobrażenie mety. Ale to nie jest tylko wyobrażenie, to jest coś, co wiemy, że się wydarzy. I to wyobrażenie mety najpiękniej jest zapisane w krótkiej modlitwie, która pojawia się na ostatnich stronach Pisma Świętego, w ostatniej księdze Nowego Testamentu, w ostatnim rozdziale, tuż przed samym końcem. To modlitwa, która wyraża naszą tęsknotę i wyczekiwanie sprawiedliwego końca, to modlitwa, którą pastor Jim Johnson, częsty gość tutaj w naszej społeczności, ojciec Maka Johnsona, jednego z liderów naszej społeczności w Piotrkowie, modlitwa, którą pastor Jim Johnson zawsze kończył swoją modlitwę z dziećmi, kiedy byli mali. Kiedy już pomodlili się o wszystko i wszystkich i jeszcze trochę, kończył słowami Maranata. Aramejskie słowa. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. I niech ta świadomość końca i wiara w powtórne przyjście Jezusa towarzyszy nam każdego dnia w naszych zmaganiach z niesprawiedliwością życia i dodaje nam sił, kiedy modląc się będziemy wołać Maranata. Prosimy Cię, przyjdź, Panie Jezu.